pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
23,5 minuty po godzinie 9. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się w studio przy mikrofonach, jak to zwykle w sobotę, kwiat polityki lubuskiej, zielonogórskiej, Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, panie redaktorze. Po takim wstępie trzeba będzie się tu wzajemnie chwalić i głaskać po gołach. Będzie
to,
nudno.
To się okaże, ale nie sądzę, bo kampania w końcu. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry, drodzy państwo. Witam serdecznie moich kolegów.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry państwu.
Reprezentujący Urząd Miasta, Prezydenta Miasta, Wiceprezydent Zielonej Góry, Krzysztof Kaliszuk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
No właśnie, no to rozpocznijmy w takim razie, żeby tak słodko nie było, od oceny kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej. Kandydaci jeżdżą po Polsce, zbierają podpisy, niektórzy już te podpisy w wymaganej ilości głosów złożyli. To Arkadiusz Dąbrowski uśmiecha się znacząco z zadowoleniem, choć jak wszyscy podkreślają, ten najważniejszy wynik to poznamy 10 maja późnym wieczorem bądź 11. Obserwujecie panowie działania kandydatów swoich i przeciwnych, to może najpierw pochwalmy tych swoich. Zbigniew Kościk oderwie oczy od smartfona i tutaj zda relację, jak prezydent Andrzej Duda. Duda bus ruszył w Polskę. Prezydent spotyka się z wyborcami, z Polakami. I przekonuje.
No cóż, mało skromnie, ale muszę rozpocząć od chwalenia się po prostu. No faktycznie myślę, że tutaj każdy nawet laik przyzna, że jesteśmy dobrze naoliwioną maszyną. Po wielu sukcesach w wyborach, no ta kampania rozpoczęła się inauguracją parę dni temu.
Konwencją w ubiegłym
roku. Zbieramy podpisy, liczymy na to, że pan prezydent, kandydat na prezydenta jednocześnie odwiedzi nasze wspaniałe miasto. Liczymy także na imponującą ilość podpisów w granicach 2 milionów. Nic dodać. Myślę, że koledzy mogą tylko zazdrościć tak profesjonalnej kampanii.
To się zaraz dowiemy, czy zazdroszczą, natomiast najpierw o swoich kandydatach powiedzą. Małgorzata Kidawa-Błońska także jeździ, także się spotyka. Adam Urbaniak drapie się w głowę, ale chyba nie ma wątpliwości co do tego, że...
Nie, to jest takie niewidoczne. Słodkie, nie mam swojego kandydata, on jest super, jest naoliwiona maszyna, wygrywamy. No konkurencja, no niewidoczna, nie, no, ja mówię natomiast, że po pierwsze, myślę, że takie były obawy na początku i to warto skomentować też, bo jakoś wszyscy zapomnieliśmy, że wybory przewodniczącego w naszej partii doprowadzą do jakby osłabienia kampanii, że to jest niekorzystne w kontekście tych wyborów. Okazuje się, że moim zdaniem tutaj raczej zwycięsko moje stronnictwo wyszło z tego. Wybór przewodniczącego w pierwszej turze, dynamiczne również rozpoczęcie kampanii. Co dla mnie ważne, to że jednak nasza kandydatka koncentruje się na tych spotkaniach bezpośrednio z ludźmi. Wiadomo, oczywiście media społecznościowe są też ważne. Państwo zapewne, panowie, to obserwujecie. No ja ze zdumieniem czytam niektóre memy, jakie potrafią konkurenci pisać o naszej kandydatce. Może będzie czas, to zacytuję. Ja, tutaj moglibyśmy się licytować. Natomiast myślę, że te spotkania, które w tej chwili mają miejsce we wschodniej części Polski, pokazują, że nie kalkulujemy, nie liczymy na to, nie wiem, że Zachód poprze naszą kandydatkę, czy takie bądź inne środowiska. Kierujemy nasz przekaz do wszystkich. On wywołuje kontrowersje po jednej, po drugiej stronie. Sławne zdanie wywołało, nie wiem, czemu pan Czarzasty się obraził na w sumie no, oczywistą konstatację naszej kandydatki. Dobra, że facet z facetem nie może mieć...
To może za chwilę do tych tematów. Radosław Brodzik podparł głowę znacząco i zastanawia się, co by powiedzieć o swoim kandydacie, a przecież tym kandydatem lewicy jest Robert Biedroń.
Tak, no trzeba przyznać się Robertowi, że tą kampanię prowadzi wspaniale, bo ma ogromny dar, umiejętność słuchania ludzi. To jest chyba wartość bardzo wielka, dodana, wniesiona do tej kampanii. Człowieka, który pomimo tego, że ciągle jest atakowany ze wszystkich stron, potrafi skutecznie rozmawiać i potrafi budować dialog. To jest bardzo ważne, drodzy Państwo, żebyśmy w tej polityce nie zapominali o tym, żebyśmy się nawzajem szanowali. Ona czasami przybiera takie brudne kształty, natomiast Robert Biedroń potrafi to bardzo skutecznie zniwelować. Stał się synonimem chyba takiego spokoju w kampanii, umiejętności rozmowy i dialogu, i to jest coś, co bardzo mi się osobiście podoba jako członkowi Lewicy. My jako ugrupowanie również, o czym też wspominali koledzy, jakby u siebie, ja mogę powiedzieć ze swojej strony, mamy bardzo fajną już teraz sytuację stabilną, bardzo uspokojoną. Jak wiecie Państwo, Lewica powstaje z kilku ugrupowań politycznych i społecznych, bo to nie tylko główne partie, ale też różnego rodzaju ugrupowania.
Czy Anita Kucharska-Dziedzic już z Bogusławem Wontorem witają się na korytarzu sejmowym?
Witali się zawsze i zawsze się będą witali. Panie redaktorze, nie przerywał pan inny, więc proszę też mi nie przerywać.
Ale właśnie chcę odebrać panu głos.
Ja chciałem dokończyć, że w Lewicy wszystko wspaniale okrzepło.
To pan zaczął z tym spokojem.
Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia w pełni wyborów i bardzo się cieszę, bo okazuje się, że u nas też ta maszyna sprawnie działa. Jest to wszystko rozpędzone i myślę, że ten wynik wyborczy będzie naprawdę...
Jak bardzo rozpędzony jest Władysław Kosiniak-Kamysz, o tym powie Arkadiusz Dąbrowski.
Tutaj przedstawiciel PiS-u mówił o zazdrości. Czytałem kiedyś taki cytat, że zazdrość jest uczuciem najbardziej rozpalającym wyobraźnię, a ja sam raz potrafię sobie wyobrazić zwycięstwo w wyborach prezydenckich właśnie Władka Kosiniaka-Kamysza. My już kandydata zarejestrowaliśmy, zebraliśmy w bardzo krótkim czasie ponad 250 tysięcy podpisów i powiem szczerze, że nigdy tak łatwo tych podpisów się nam nie zbierało.
Jak wy to robicie?
Po prostu mamy dobrego kandydata, bo jest to kandydat, który nie wzbudza złych emocji. Tak? Mamy tutaj dwóch dużych graczy, którzy mają największe poparcie, ale są to kandydaci, którzy u swoich opozycjonistów właśnie wzbudzają takie niezdrowe emocje. Tutaj te memy, które kolega Adam wspominał. Natomiast nasz kandydat jest taki, że po prostu nie jest atakowany. Jest takim właśnie człowiekiem koncyliacyjnym, człowiekiem porozumienia i generalnie bardzo przyjemne rozmowy odbyliśmy w terenie właśnie zbierając podpisy i myślę, że obserwując ostatnie sondaże, te poparcie dla Władka Kosiniaka-Kamysza cały czas rośnie, także jestem spokojny o drugą turę na pewno.
Kto prowadzi najciekawszą kampanię? Krzysztof Kaliszuk. Znaczy nie, że Krzysztof Kaliszuk prowadzi, tylko czy Krzysztof Kaliszuk może zrecenzować.
Występuje, rozumiem, w roli recenzenta.
Tak jest.
Nie, bo tak naprawdę bezpartyjni nie mają swojego kandydata, każdy oczywiście sam będzie głosował na tego, co kogo uważa. Natomiast na dzień dzisiejszy trzeba powiedzieć, że prezydent Andrzej Duda przeszedł z tej fazy jakby troszeczkę wojennej na taką bardziej koncyliacyjną. Te podwyżki, które zostały przyznane dla górników, też spowodowały, że nie mamy protestów za dużo. No, wszystko się okaże tak naprawdę w drugiej turze i czy kandydat opozycji będzie prowadził tak rozmytą kampanię przed drugą turą, która pozwoli, że wszystkie trzy opcje, czyli od konserwatyjnej po lewicową, zmobilizują się i wezmą udział w tej drugiej turze. No i tak naprawdę od debaty, nie? To wszyscy, gdyby to był Władysław Kosiniak-Kamysz, byliby spokojni o wynik debaty po stronie opozycji, natomiast jeśli o pozostałych, to wydaje się, że tu mogą być duże problemy. Tutaj nic ci Radek nie przytykając, ale wystarczy, że w takiej debacie Andrzej Duda powie, że on jest wiarygodny, a Biedroń co? No przecież miał zostawić ten swój mandat europosła i tego nie zrobił.
Pierwszy ruch polityczny, który był.
W tej debacie będzie było bardzo trudno.
Robert Biedroń zada Andrzejowi Dudzie pytania, gdzie pańska obietnica na przykład likwidacji NFZ-u. No i kto tu jest wiarygodny, a kto nie?
Jest chyba dużo ważniejszy
pomocy
dla ludzi.
Frankowiczom.
Tak, pomocy Frankowiczom. O, żeby już nie mówić o kwocie wolnej od podatku. No,
bardzo wszyscy chcą rozmawiać o prezydencie.
Trochę by się nazbierało.
Ja zapytam o słowa prezydenta i o ten apel prezydenta, o to, żeby kampania była prowadzona w sposób taki zrównoważony, taki dość spokojny i merytoryczny. Na ile to oczywiście możliwe, ale bez obrażania się. Prezydent również powiedział o gestach obraźliwych. Powiedział i odniósł się do Sejmu, odniósł się do tego, co było w Pucku, o czym także rozmawialiśmy tutaj na antenie. I to jest kierunek, który wyznacza w kampanii i narzuca innym prezydent Andrzej Duda. Zbigniew Kościół.
No zacznijmy od tego, że prezydent Andrzej Duda ma sporo jakby atutów, prawda? Te podstawowe, one sprowadzają się do osiągnięć rządu Prawa i Sprawiedliwości, do polityki socjalnej, do wielu takich rozwiązań, które spowodowały, że Polakom żyje się po prostu lepiej niż parę lat temu. Jeżeli chodzi z kolei o ten apel, no to to jest apel w pewien sposób głowy państwa. No ale, ale też popatrzcie panowie na to z tej strony. No, my mówimy o politykach. My mówimy o politykach. Nawet te nasze wypowiedzi, one troszeczkę zaczęły przypominać takie spolegliwe rozmowy gdzieś w kole gospodyń wiejskich. No polityk też musi mieć grubą skórę na pewne zachowania w stosunku do jego osoby. Myślę sobie też, że te nasze standardy, które u nas funkcjonują, one naprawdę nie odbiegają in minus od tego, co obserwujemy w Europie Zachodniej, do której często się porównujemy. Więc tutaj też nie panikujmy, że ja myślę, że te, no oczywiście chodzi o ten incydent między innymi w Pucku, prawda, i tak dalej. Myślę, że po prezydencie to po prostu spłynęło. To nie jest coś takiego, że on tutaj w rękaw zacznie płakać, bo no ludzie mają prawo do demonstrowania, mają prawo także do takiej swoistej no, emanacji swojego niezadowolenia. Ale też pamiętajmy, że oczywiście chodzi o majestat Urzędu Rzeczpospolitej. I tu te sprawy warto byłoby troszeczkę...
Krzysztof Kaliszuk powiedział o tym, że kontrkandydat prezydenta Andrzeja Dudy, no, co do zasady w tej drugiej turze, jeśli do niej dojdzie, musi mieć możliwość, taką kompetencję, także ze względu na swój światopogląd, nie wiem, program, żeby zwabić do siebie pozostałe elektoraty pozostałych kandydatów. W sytuacji, w której Robert Biedroń mówi o adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, a Małgorzata Kidawa-Błońska odcina się od takiego rozwiązania, krytykuje, no to wydaje się, że coś, co było możliwe w ubiegłym roku przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego, w drugiej turze wyborów nie będzie miało racji bytu i uzasadnienia. Adam Urbaniak, jak widzi te sytuacje, te układanki? Właśnie na tym gruncie światopoglądowym zaczepiał pan zresztą tutaj Radosława Brodzika o Włodzimierza.
Nie, to nie było zaczepianie. Jeśli to tak odebrał, to przepraszam. To nie było moją intencją z jakichś ataków personalnych prowadzić. Natomiast jeśli chodzi o ten tak zwany przepływ elektoratu, obrzydliwe sformułowanie, bo zawsze byłem przeciwnikiem mówienia o naszych wyborcach, mieszkańcach naszego kraju per elektorat, no ale powiedzmy, że jest taki skrót myślowy. Otóż myślę, że dla wyborców pana Roberta Biedronia, dla wyborców pana Kosiniaka-Kamysza, oczywiście panowie możecie mieć inne zdanie co do wyniku tych wyborów 10 maja. Ja natomiast zakładam, że jeżeli rzeczywiście w ogóle dojdzie do drugiej tury, bo to jest teraz w tej chwili jakby podstawowy cel, który chcemy osiągnąć, to jednak Gosia Kidawa będzie miała ten wynik. Mam nadzieję, że pierwszy, a nie drugi. To chyba te sprawy stricte ideologiczne nie będą rozstrzygające. Ja myślę, że jednak, i mówię to z przykrością, i Puck był tego najlepszym dowodem, pan prezydent Andrzej Duda, no użyję kolokwializmu, już tak nabroił sobie przez te ostatnie parę lat, i to nie tylko nie dotrzymując obietnic, ale także będąc no, twarzą niszczenia polskiego wymiaru sprawiedliwości.
No tak jak Platforma także, obiecywała i
także ten, okrzyk będziesz siedział, tak? No, ja nie odbieram go jako ataku personalnego, tak? Bo zdarzają się
owszem takowie. Tak?
Natomiast no, to jest skrót myślowy co do tego, że prezydent za swoje działania powinien ponieść odpowiedzialność nie tylko przed Trybunałem Konstytucyjnym,
panie prezydencie,
ale również przez sądem powszechnym za to, co zrobił. Dlatego ostatecznie ja uważam, że tutaj będzie ten elektorat, który chciałby zagłosować w drugiej turze na innego kandydata, niż głosował na niego w turze pierwszej, nie będzie kierował się raczej takimi stricte ideologizmami, które pewnie dzielą nasze społeczeństwo, ale jest znacznie więcej okoliczności, które przemawiają za tym, żeby zagłosować przeciwko przeciwko Andrzejowi Dudzie. I jeszcze tylko tytułem tego, co pytał pan redaktor, nie wiedzieć czemu tylko przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, że Andrzej Duda narzuca jakąś narrację. Otóż Andrzej Duda nic nie narzuca, dlatego że Gosia Kidawa znacznie wcześniej apelowała o to umiarkowanie i wyważenie w kampanii.
I widzieliśmy, co się działo w Kłodzku.
A jeszcze niedawno pan prezydent szczuł górników na sędziów. No i tak to było.
Jeśli można, to teraz Arkadiusz Dąbrowski. Mamy sytuację, kiedy po 10 maja w drugiej turze spotyka się Władysław Kosiniak-Kamysz z urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą. W jaki sposób kandydat ludowców przekona elektorat lewicy do tego, żeby zagłosować właśnie na siebie w sytuacji, w której ludowcy raczej na przykład w kontekściach tych światopoglądowych, no to są zwyczajne konserwy.
W zasadzie no, jesteśmy konserwy, ale nie tak radykalne jak PiS. To będzie trudne zadanie oczywiście. Natomiast jeżeli postawić się w takiej roli wyborcy o poglądach właśnie takich stricte lewicowych, oczywiście ja takowych nie mam i ciężko mi sobie to wyobrażać, ale myślę, że mając do wyboru Władka Kosiniaka czy pana prezydenta Dudę, to i tak wybór będzie właśnie na Władysława Kosiniaka-Kamysza z jednego prostego powodu. Wybierając prezydenta Dudy, taka osoba nie może liczyć na jakąkolwiek zmianę, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, bo widzimy po prostu, że za każdym razem, kiedy poruszane były kwestie światopoglądowe, no to po prostu było kategoryczne nie. Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz jest szansą na to, że być może coś w tej dziedzinie się zmieni.
Ale ten prezydent, który nie będzie miał poparcia w parlamencie, też niewiele zrobi.
Zdefiniować parlament, bo są dwie izby.
W Sejmie, zgoda. Nikt nic nie zrobi.
Kwestia jest tego typu, że prezydent, jeżeli zostanie nim Władysław Kosiniak-Kamysz, to w zasadzie to będzie bardzo ciekawa sytuacja i prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z przedwczesnymi wyborami, tak? A ich wynik może się różnie zakończyć.
No dobrze, to teraz Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica i też...
Nowa Lewica.
Sojusz
Lewicy Demokratycznej. Jeszcze
musi się nauczyć.
Są frakcje w Nowej Partii i Lewica.
Się zmienia jak w
kalejdoskopie. Ale no pozytywnie. Dobrze, ja tylko chciałem odnieść się, może tak, bo pomimo bardzo sympatycznej i wręcz ociekającej miłością atmosfery dzisiaj w studiu, no nie mogę zgodzić się z panem radnym Kościkiem, bo no jakby prezydent nie jest konsyliacyjny i zabrakło mi. To mówię też jako obywatel, już nie chodzi tutaj o kwestie wyborów. Zabrakło mi głosu prezydenta w momencie, kiedy nawoływano jawnie do lekceważenia sędziów. W momencie, kiedy nawoływano, wręcz bym powiedział, do przemocy w stosunku do nich. Zabrakło mi tego wystąpienia prezydenta, uderzenia przysłowiową pięścią w stół, powiedzenia: panowie, ja jestem strażnikiem konstytucji, bardzo proszę o jednak stonowanie rozmów i tak dalej. Oczywiście mówię strażnikiem konstytucji zgodnie z konstytucją, bo jak wiadomo, pan prezydent faktycznie tej konstytucji troszkę nie przestrzega. Co do Roberta Biedronia, ja mam takie wrażenie, drodzy państwo, że w tej drugiej turze zdecyduje to, kto ma jakie rozwiązania lepsze dla obywateli, mieszkańców tego kraju, a nie tylko i wyłącznie ideologiczna dyskusja. Mówimy tutaj o tym, już wspominałem wcześniej, o obietnicach wyborczych. Ja myślę, że Robert Biedroń bezwzględnie będzie rozliczał pana prezydenta z niespełnionych obietnic NFZ-u, większe kwoty, przepraszam, wolnej od podatku, kwestie już tam małego VAT-u i tak dalej, nie chciałbym poruszyć.
Krótkie odwrócę Zbigniew w Kościk i zmieniamy temat.
Kończąc, tylko będzie mówił o tym, co sam ma w programie, czyli miliony mieszkań na wynajem, leki po 5 zł i tego typu rzeczy. A dodatkowo będzie mówił o tym, że jesteśmy w Europie. Europa, drodzy państwo, jest tolerancyjna i szanuje różną miłość.
Ja bym miał taką propozycję. Jesteśmy w stanie przerwać te wasze takie intelektualne boleści, jak zrobić, żeby Kosiniak-Kamysz elektorat poparł Biedronia w drugiej stronie, w drugiej turze i tak dalej, i tak dalej. Zagłosujcie, panowie, na Andrzeja Dudę. Wygra w pierwszej turze i nie będziecie mieli problemów takich.
Rzecz w tym, że chodzi o to, żeby nie wygrał.
Czemu ja na to nie wpadłem?
No wystarczy wpaść na takie proste rozwiązanie. Koledzy, będziecie mieli udany weekend.
To jest namawianie do gaszenia pożaru polewaniem benzyną.
Dobrze. Szanowni panowie, szanowni państwo, zmiana tematu. No też, choć też porozmawiamy o sprawach światopoglądowych. I zacznę od cytatu. Rada Miasta deklaruje, jasno i zdecydowanie sprzeciw wszystkim działaniom wykluczającym mieszkańców i mieszkanki ze względu na ich płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz inne cechy osobiste, jak na przykład pochodzenie społeczne czy status materialny. I tak dalej, i tak dalej. Jest projekt apelu, który podczas najbliższej sesji
deklaracji,
będzie...
Deklaracji, panie redaktorze.
Deklaracji. Jeszcze lepiej. Choć może za chwilę przewodniczący tutaj wytłuszczy, z czym to jest ta różnica związana. Natomiast pytanie jest do prezydenta Kaliszuka, bo inicjatorami są radni z klubu prezydenckiego, więc może jakieś szersze tutaj uzasadnienie dla tej deklaracji pan tutaj przedstawi. Po co to miasto?
Z tego, co słyszałem, przede wszystkim to była inicjatywa naszego radnego, który pierwszą kadencję jest w Radzie, Filipa Czyszyka. Ja go bardzo cenię za jego dokonania zawodowe. Natomiast tu akurat nie uważam, że popełniam bardzo duży błąd. Nie jest rolą Rady Miasta w Zielonej Górze ocenianie innych samorządów, a tam głównie chodzi tak naprawdę o ocenę samorządów na po wschodniej stronie naszego kraju.
Chodzi o te słynne strefy wolne od ideologii LGBT.
W Zielonej Górze nie ma problemu nietolerancji. Uważam, że to jest otwieranie w cudzysłowie puszki Pandory, która będzie powodowało tylko i wyłącznie wzajemne doprowadzanie do różnych konfliktów niepotrzebnych, bo tego z tej sytuacji w mieście nie mamy. Ja myślę, że ten apel czy deklaracja nie będzie jednak, czy to procedowana, czy po prostu nie zostanie uzyska większości. I myślę, że tutaj Adam Rubania, który reprezentuje tą konserwatywną część Platformy, z pewnością poprze mnie.
Adam Urbania.
Chyba, że zmienił zdanie i się na lewo przesunął.
W tym studiu wszyscy wiedzą za ciebie, co ty wiesz.
Dobrze, Adam Urbania. Po pierwsze, jaka jest różnica między deklaracją a apelem?
To ja się pytam Krzysztofa Kaliszuka. Może w ogóle nie strzępmy jęzorów, brzydko mówiąc, i porozmawiajmy na inne tematy. Bo jeżeli radny Czeszyk już wie, że swobodnie, dobrowolnie, bez przymuszenia wycofuje apel, który złożył.
Bym go namawiał do tego.
Więc jeśli...
Chwileczkę chciałem powiedzieć, bo zapewne każdy z panów też by chciał, czas się kurczy, więc ta kwestia formalna, znaczy apel to jest sposób wyrażania stanowiska rady, w którym zwracamy się do kogoś. O, historia z Medkolu ostatnia, gdzie to był apel do tych, którzy decydują o czymś, aby...
No i marszałek posłuchała prezydenta i radnych miast.
Znaczy mówi, że też posłuchała lekarzy. Posłuchała, tak? No, skończmy. O tym tutaj rozmawiamy.
Natomiast warto apelować.
Deklaracja, która została napisana, ten projekt, no to on jakby jest wewnętrznym zobowiązaniem Rady do tego, że nie będziemy tutaj, no właściwie nie
przyjmiemy
wiem czego, ale no,
rozpowszechniali
tak. jakichś tam działań i aktywności o charakterze homofobicznym. Jak się przeczyta 70% tej deklaracji, to ja szczerze mówiąc, nam trudno się do czegokolwiek przyczepiać, szczególnie w tym kontekście, że zauważcie państwo, że tutaj jest mowa o przestrzeganiu przed niszczeniem zdrowych międzyludzkich relacji rodzinnych i przede wszystkim troskę o rodzinę, tak, którą ja zakładam,
ale czy nie ma
rozumiemy
tego?
Jako...
Apeluje się wtedy, jak coś nie gra, jako, ale u nas wszystko gra.
Jako definicja w Konstytucji, dlatego w moim zdaniem, no niestety, ale niedopuszczalny jest ten akapit trzeci, gdzie Rada Miasta wyraża zaniepokojenie działaniami wykluczającymi całe grupy, które podejmowane są w ostatnim czasie w wielu samorządach. I to jest to, co mówi prezydent Kaliszuk. Po pierwsze, no nie zniżajmy się do poziomu, przy całym szacunku dla mieszkańców tej gminy, nazwy zapomniałem, tak? To
Kraśnik,
na tej jakoś to było.
A, pięć województw.
Nie, to było...
Pięć województw, pięć samorządów wojewódzkich takie przyjęły uchwały.
Jedna gmina, to taki system zrobiłem. Więc...
90 gmin i samorządów.
Nie wpisujmy się w tą dyskusję. Uważam, że ten akapit powinien być jednak usunięty, absolutnie. Bo my nie powinniśmy się jakby pakować w dyskusję, który absolutnie. Samorząd ma rację. Ja wierzę w rozwagę samorządu. I druga rzecz. Jeżeli mamy chronić konstytucję, bo taki jest akapit pierwszy tej deklaracji, to rozszerzmy o artykuł 18. Tam jest definicja małżeństwa, rodziny jako związku mężczyzny i kobiety. I wtedy ta deklaracja
Adam,
ja tylko, chroni wszystko.
Adam, ja mam tylko jedno ma być... ja mam tylko jedno pytanie, ponieważ Adam Urbania, jako przewodniczący Rady Miasta, niejednokrotnie mówił, że w uchwałach Rady Miasta nie może być rzeczy zawartych w ustawach czy w Konstytucji. bo nie można powielać. A tu jest tak naprawdę powielenie wszystkiego, co jest w
trzeciej ustawie, więc po co? To jest deklaracja, więc po co?
Dlatego po co, Adam? Nieraz mówiłeś, nie zawierajmy rzeczy, które są zawarte w prawie.
Sojusz Lewicy Demokratycznej obiema ręcami podpisze, bo ma tylko dwie.
Na szczęście tylko jeden radny jest.
Nie na szczęście, tylko na razie, to po pierwsze. A po drugie, uważam, że absolutnie tego apelu nie należy zmieniać. I dlaczego on powstał? Państwo się dziwicie? No to jest takie wielkie zdziwienie, że w tym kraju jakaś grupa społeczna, w naszym kraju, znajduje się grupa ludzi, która tworzy jakieś strefy wolne od czegoś tam? No to ja się pytam, to jak, to czemu państwo się dziwicie, że w Zielonej Górze wystosowuje się taki apel, bo gdzieś na wschodzie Polski samorządy tworzą jakieś deklaracje
tylko
LGBT.
Czy to nie jest takie pytanie na zasadzie, przepraszam,
czy ktoś zaatakował wejdę te samorządy, tyłem z LGBT i próbowali zaatakować ten samorząd i przejąć w nim władzę?
To nie jest taka dyskusja na zasadzie, co było pierwsze jajko czy kura, bo pytanie pojawia się, czy na przykład, bo
skąd się wzięły tych środowisk, ale skąd się wzięły te strefy? Panie redaktorze.
Bo właśnie te strefy powstały ze względu na to, że te samorządy czuły się zagrożone działaniami związanymi z promocją ideologii LGBT.
Proszę pana, promocja.
Oczywiście, abstrahując
LGBT,
od tego, tylko czy to nie jest nakręcanie jednak pewnej spirali?
Nie, to nie jest nakręcanie. Apel jest absolutnie apelem po to, żeby pokazać, że miasto Zielona Góra jako miasto, statystycznie, jak państwo wiecie, Lubuszanie, w ogóle Zieloną Górę, jest bardzo tolerancyjne, jest ale bardzo otwarte i absolutnie. Taki apel Rady Miasta ma pokazać, że w pełni popieramy działania, które mają doprowadzić do tego, żeby ci ludzie o odmiennej orientacji, zresztą tu w tym apelu, i to słusznie pan przewodniczący zauważył, jest naprawdę niewiele na temat związków tych, które nie są powszechnie rozumiane i popierane przez osoby o prawicowych poglądach, ale też nie apeluję do tworzenia żadnych stref wolnych od LGBT albo stref LGBT.
Zbigniew Kościński
powiedział na to, że...
Prawo i Sprawiedliwość.
Stwierdzi, że nie wyglądasz na takiego bojaźliwego. No. Naprawdę. Nie, mam nadzieję, że w nocy dobrze śpisz.
Śpię świetnie.
To mogę w pewien sposób zarzucić autorowi tej deklaracji. Nic się nadzwyczajnego nie wydarzyło, co skłaniałoby radnych do podjęcia deklaracji w obronie konstytucji. Bo tak naprawdę 90% tego tekstu dotyczy praw zapisanych w pierwszym i drugim rozdziale Konstytucji. Czemu to czynić? Nie wiem. Dodatkowo myślę sobie, że a nie chcę być tu moralizatorem z perspektywy przedstawiciela innego samorządu, ale myślę, że to jest troszeczkę też deklaracja niegrzeczna wobec innych samorządów, bo myślę, że państwo radni miejscy nie chcieliby, żeby samorządy innych jednostek wtrącały się do decyzji podejmowanych przez miasto Zielona Góra, recenzowały, stwarzały jakieś, nie wiem, wyobrażenie o zagrożeniu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że z tej deklaracji po prostu państwo powinniście się jak najszybciej, bo ona nas po prostu kompromituje.
Nie, absolutnie nie. Państwo zapominacie o jednej rzeczy. Ta deklaracja nie dotyczy samorządów. To nie jest dyskusja w ocenianiu działania samorządu. Ona dotyczy tych ludzi, którzy są po prostu choćby LGBT, tak, i czują się zagrożeni. No chcielibyście, żeby ktoś podjął uchwałę w mieście, nie wiem, że wszyscy z PiSu są źli? No nie wiem, kusząca propozycja.
Ale na jakiej podstawie czują się zagrożeni?
W Polsce pod tytułem, że strefy wolne LGBT...
Od ideologii LGBT.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, bardzo proszę. Głos dla ludowców.
Ja generalnie...
Konserwa teraz.
Oczywiście uważam, że Rada Miasta, Sejmik Wojewódzki czy tam Rada Gminy to nie są organy, które powinny podejmować jakiekolwiek apele. Po pierwsze, bo to zawsze są kwestie związane...
Deklaracje,
apele. To są kwestie polityczne. To zawsze później kotłuje się 3 godziny, zanim się przejdzie później do porządku obrad. I co to jest za apel? Załóżmy, nawet jak gdyby go poparło 15 radnych, a 10 byłoby przeciw. To co to jest apel Rady Miasta? To jest deklaracja Rady Miasta? Nie, to jest deklaracja części radnych, która poparła jakby ten zapis, tak? To jest po pierwsze. Druga rzecz, że no nie mogę uwierzyć, że w XXI wieku my mamy do czynienia z takimi kwestiami jak strefy wolne od LGBT, bo jakby to mi przypomina, nie wiem, jakieś tam strefy wolne od Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych, tak? Oglądałem film Zniewolony i...
Nie, generalnie... powstają różnego rodzaju tęczowe tak, strefy.
Ale powiem tak, ja osobiście uważam, że poniekąd ta cała sytuacja związana z homoseksualistami w ogóle jest wywołana poniekąd też przez nich, tak? Bo jeżeli te środowiska organizują marsze gejów i lesbijek, to co ja mam organizować? Marsze heteroseksualnych i generalnie robiąc to...
W dzień dziecka.
Tak, robiąc to, powodują pewny opór społeczny, który przeraża się właśnie w takie właśnie sytuacje w strefie wolno LGBT. Myślę, że jakoś nie jesteśmy krajem jakby bardzo mocno tolerancyjnym, aczkolwiek nie uważam, żeby było aż tak źle. Natomiast kwestia jest tego typu, że mi osobiście nie przeszkadzają różne inności, natomiast uważam osobiście, że niepotrzebnie są organizowane właśnie tego rodzaju demonstracje, marsze, bo to właśnie to zacietrzewia poniekąd tą sytuację społeczną.
Panowie, teraz na koniec programu temat to związany z gospodarką, przyszłością ziemi lubuskiej, zwłaszcza jej południowej części, kwestia złóż miedzi.
Srebra chyba tam.
I srebra jest. Również. 60 miliardów złotych jest to, przepraszam, dolarów jest to warte wszystko. Natomiast trzeba powiedzieć, że kiedy pojawiła się informacja o tym, że te ostatnie złoża zostały wpisane do tego krajowego zasobu, no to momentalnie ruszyła lawina z jednej strony, no tak, głosów za, głosów przeciw, tu KGHM się odzywa, politycy różnej maści. A tutaj, jeśli chodzi o województwo lubuskie i Zieloną Górę, chyba mówimy o takiej lubuskiej racji stanu, to więc jest to temat, który chyba wszystkich tutaj pogodzi. Pojawia się tylko pytanie, na ile on jest realny w realizacji, to znaczy, żeby tutaj w ciągu, nie wiem, najbliższych 10 lat stanęła kopalnia i żeby pieniądze z podatków wpływały do budżetów gmin, po prostu zostawały tutaj w województwie. Zbigniew Kościk sprawę monitoruje, ma najświeższe informacje.
No, ale pierwsze odwierty.
Ale troszeczkę też uspokoję te takie emocje szczególne, bo żeby nie było tak, że będziemy już zadłużali się na poczet przyszłych zysków
z tej
kopalni miedzi. Uwaga. Znaczy myślę, że i tu powinniśmy się zgodzić, że ten kierunek jest słuszny, że oczywiście do momentu wkopania tej pierwszej łopaty przysłowiowej jeszcze jest sporo czasu. Tu jest oczywiście potrzeba naprawdę istotnego współdziałania i samorządu miasta, i samorządu województwa. Moi Państwo, no nie chciałbym tutaj odkrywać kuchni pewnej funkcjonowania też sejmiku, ale nam na przykład pomoc radnych miejskich wielokrotnie okazywała się potrzebna. No, dzisiaj żyjemy w takim dosyć specyficznym województwie i też nie odkryję tutaj w jakiś sposób rzeczy tajemnych. Dzisiaj przyjaciele nasi z Gorzowa chętnie by oddali wojewodę za marszałka województwa, więc myślę, że w tej kwestii my powinniśmy wszystkie ręce na pokład. Mnie nawet nie mierdzi to, że dzisiaj zaczęło się, jak to u nas często, jak w tym przysłowiu, że sukces ma wielu ojców, że już niektórzy odkrywają klapy do medali, prawda, i tak dalej. Żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że była grupa takich zakręconych trochę ludzi, bo trzeba tu wspomnieć i o Łukaszu Mejzie i ten cały jego ruch, prawda, mieć, a przede wszystkim o pośle Jerzym Maternie, który jak Don Kiszot walczył z wiatrakami, on walczył z tym oporem.
Tak jak redaktor powiedział i myślę, że zgodzimy się, to jest nasza zielonogórska racja stanu i tutaj tylko prośba do państwa radnych, zaangażowanych wszystkich w politykę miasta, żeby wspomagać i sejmik, i władze rządowe w tym, żeby przekuć te wstępne decyzje na sukces.
Tylko pytanie,
nasz wspólny sukces.
Czy lubuska racja stanu będzie polską racją stanu i czy będzie na przykład dolnośląską racją stanu również, bo przecież wiemy, że KGHM nie patrzy na to specjalnie optymistycznie,
i
Adam Urbaniak.
I nigdy nie patrzył.
Wiemy
o tym od kilku lat.
Jest raz. Również arbitraż po tym, kiedy cofnięto koncesję, to były akurat rządy Platformy i PSL.
Ja nie jestem niestety jakimś ekspertem. No, gdybym miał rozmawiać, powiedzmy, o reformie w cudzysłowie sądownictwa, to pewnie byłbym bardziej kompetentny, więc podzielę się z państwem swoimi uwagami, ale najpierw chciałbym się odnieść do wyjątkowo dyplomatycznej wypowiedzi pana radnego Kościka. Ujęła mnie, ale między wierszami wyczułem, że może się za chwilę okazać, że jakiś będzie tutaj eskalacja roszczeń kolegów z północy. No bo rzeczywiście nieraz się z tym spotkaliśmy, że jak ZIT zielonogórski, no to ZIT gorzowski. Jak Filharmonia w Zielonej Górze, to tam Gorzowie. No to ja przepraszam, to mamy połowę tego srebra teraz wygrzebać i im tam zawieść i wkopać gdzieś w okolicach.
Nie, masz wyczuwać zagrożenie, rozumiesz?
I tu bez względu na wszystko, nawet nie 10 lat, panie redaktorze, taka perspektywa, ale 50 lat to jest dla mieszkańców naszego regionu szansa ogromna. I to nie ulega wątpliwości, bo nie trzeba wielkich szkół kończyć, ani nawet nie trzeba było uważać na geografii, żeby wiedzieć, jakie ośrodki się rozbudowywują w tych miejscach, gdzie rzeczywiście to wydobycie i przetwórstwo, pomijając oczywiście kwestie ekologiczne, no bo to będzie osobny problem, ale raczej do rozwiązania już na etapie realizacji. Według moich informacji problemem rzeczywiście jest KGHM, ponieważ nie bardzo rozumiem, o co poszło, ale tam chyba się skończyło tak, że pewne licencje wykupiła konkurencyjna, niekoniecznie polska struktura kapitałowa. I
oni
tutaj się robi
pewien
taki problem w kwestiach uprawnień do tych ZUS, o tak
to
powiedzmy.
Może
no nie wiem, żeby to pogodzić, by trzeba było wywłaszczyć z tych pozwoleń, bo boję się, że odrobne szczegóły zniszczy się coś,
znaczy,
co będzie...
Jedna kwestia, KGHM uważa, że KGHM stoi na stanowisku, że oni mieli świadomość, że to złoża tutaj są, tylko po prostu nie przeprowadzono tych... nie wpisano tego do rejestru ze względu chociażby na to, że w ocenie KGHM-u nie ma technologii, która umożliwiłaby wydobycie po prostu tej miedzi,
tak,
żeby to się opłacało. Radosław Brodzik,
Sojusz Lewicy Demokratycznej. Miałem okazję też zawodowo uczestniczyć z jednych z konferencji na temat energetyki, bo to generalnie kwestia była energetyki. I to prawda, że jak państwo pośledzicie nawet, jak jest skonstruowana, tak nazwijmy to, ta linia, gdzie te złoża lecą, to KGHM nie był tym zainteresowany, dlatego że dla nich to była inwestycja, która przynajmniej na tym etapie wskazywana jako dosyć kosztowna i summa summarum później ten efekt ekonomiczny w wydobyciu nie był dla nich zadowalający. Ja pamiętam, że tam był zysk, bo to nie było tak, że to jest na zero czy na minusie, ale on nie był aż taki warty tego zainwestowania.
No potem pojechali gdzieś do Peru, z tego co pamiętam.
Czy Chile?
Kupili w Chile.
A tam spotkali się z Indianami.
Kupowano tam wtedy, to była dywersyfikacja wtedy chyba złóż, jak dobrze pamiętam, taki program, czy zakupywano, bo tam też były złoże i zakupiono po prostu całość kompleksu właśnie akcji tej spółki amerykańskiej. Ale kończąc, jedyną rzeczą, przynajmniej mogę powiedzieć, która jest przedmiotem dyskusji w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to jest oczywiście kwestia też spokojnego obserwowania tego, jak sytuacja będzie się rozwijać i tego, jaki wpływ będzie miało to na region ekologicznie. Bo bardzo ważne jest dla nas, patrząc niestety na to, że nie zawsze KGHM-owi wychodziło odpowiednie zagospodarowanie terenów postkopalnianych, a przypomnę Państwu, że też jest w Komisji Europejskiej w tej chwili trend do dawania środków finansowych na takie przestrzenie, które będą rewitalizowane w przestrzeni postkopalnianej. To wszystko wymaga bardzo dobrego zaplanowania tego, jak te złoża zostaną wydobywane i jak skutecznie będą odprowadzenia, tak zwane te poosadowe, to wszystko będzie składowane.
To jest dosyć...
Żebyśmy mieli takie zmartwienie z postkopalnianymi...
Ale ja bym chciał tylko, żebyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy niewielkim województwem i nasz potencjał opiera się też w większości na...
Zieloną krainą nowoczesnych technologii. Dobrze. Arkadiusz Dąbrowski, bardzo proszę.
W zasadzie, kiedy pojawiły się pierwsze billboardy z napisem Miedź Miedź, z twarzą Łukasza Mejzy i Jarka Nieradki, no to w ogóle nie myślałem, że kiedykolwiek będziemy rozmawiać poważnie, że to się w ogóle stanie, bo nigdy bliżej nie byliśmy niż teraz, chociaż droga oczywiście jest jeszcze daleka. Jak mawiają specjaliści, to jeżeli wszystko poszłoby bez żadnych przeszkód, to najwcześniej budowa tej kopalni rozpocznie się w 2023 roku, czyli jest to wizja dosyć odległa. No, oczywiście nie trzeba mnie przekonywać.
Czas szybko płynie.
Nie trzeba mnie przekonywać dla korzyści, które płynęłyby dla rozwoju regionu, bo to wiadomo, to są drogi, to są miejsca pracy, to jest rozbudowa infrastruktury.
Mówi się o 8 tysiącach miejsc pracy.
Usługowe, same dobroci, więcej pieniędzy dla mieszkańców, rejon bogatszy, rozwój. Także generalnie, jeżeli o to chodzi, to na pewno. Natomiast mnie zastanawia taka jedna rzecz, że jeżeli, tak jak mówią specjaliści, że tak kopalnia rozpocznie swoją budowę w 2023 roku. Nie wiem, ile budowa takiej kopalni jakby trwa. Natomiast mnie zastanawia, czy za kilka lat my będziemy potrzebować miedź, tak? Bo przecież wiemy,
no to
dobrze,
się technologia zmienić, prawda?
Że wynaleziono grafen, który jest o wiele lepszym przewodnikiem niż
ale
miedź,
zainteresowane tak? strony na pewno tę sprawę również monitorują.
Oczywiście, natomiast niewątpliwie wolałbym, żeby ten cały kapitał pozostał w polskich rękach, wolałbym, żeby oczywiście te złoża eksploatowało KGHM, natomiast patrząc przez pryzmat rozwoju województwa, zależy mi po prostu Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, zależy, żeby ta kopalnia powstała, żeby to województwo się rozwijało.
Krzysztof Kaliszuk już liczy pieniądze, które wpłyną do budżetu Zielonej Góry z tytułu podatków różnych, albo przynajmniej po prostu ruchu w interesie na terenie województwa.
Chcielibyśmy liczyć, ponieważ siedziba tej spółki miała być usytuowana właśnie w mieście Zielona Góra. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że ten, w cudzysłowie, konflikt nie ma koloru politycznego, ponieważ to jest konflikt centrala i firma państwowa kontra region, i który mówi ktokolwiek te miejsca pracy zbuduje, nieważne, że to jest obcy kapitał. I tak naprawdę i rząd Platformy, i później rząd Prawa i Sprawiedliwości przez pierwsze lata tych badań był przeciwny. I to z jednej strony pamiętam spotkanie z ministrem Platformy, jak później też parę lat później z wicepremierem Morawieckim, którzy mówili, że to są tak naprawdę złoża, które powinny być w przyszłości przez spółkę państwową eksploatowane. Natomiast zmienił się ten pogląd, ponieważ tak naprawdę KGHM do dzisiaj nie ma technologii, które by na tych bardzo dużych głębokościach potrafili z zyskiem wydobywać to srebro i miedź. I tu trzeba powiedzieć, że to jest bardzo ekologiczny sposób wydobywania. Więc i ostatnie te nasze wypowiedzi, też między innymi główny geolog się zmienił, który był bardzo przeciwny temu, aby to przedsięwzięcie u nas było przez Kanadyjczyków realizowane. Daje się zielone światełko w tunelu i mam nadzieję, że te wspólne nasze apele właśnie w dobrym sensie tego sensu znaczeniu właśnie, to są właściwe apele. Tak województwa, sejmiku, jak i przedstawicieli samorządów Zielonej Góry, Nowosoli spowodują, że jednak to zielone światło zostanie uzyskane i poza tym, że Kanadyjczycy przebadali i złożyli te wyniki, które zostały zatwierdzone, uzyskają również koncepcję na wydobycie. Tego powinniśmy sobie wszyscy życzyć.
Życzymy sobie zatem i z tym życzeniem zostawiamy również Państwa, życząc miłej soboty, niedzieli i weekendu. No, ostatkowej. W środa popielcowa przed nami, no a później to już...
Posypiemy głowy
popiołem.
I wyciszymy się.
Dobrze, i wyciszymy się. Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość.
Miłego dnia, dziękuję.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję, drodzy Państwo, dziękuję kolegom tutaj za dyskusję.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk.
Dziękuję.
Janusz Życzkewski, Radio Zielona Góra. Do usłyszenia za tydzień.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.